Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o wyzwaniach, jakie stoją przed naszym rolnictwem, a pomagać mi w tym będzie pan Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Good Valley Agro SA i wiceprezes grupy Good Valley do spraw zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się kraju w tej chwili, ponieważ ja pamiętam jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, w rolnictwie pracowały całe rzesze ludzi. W tej chwili schodzimy już poniżej 10% zatrudnionych w rolnictwie. Równocześnie pamiętam z wycieczek z dzieciństwa, jak wzdłuż ulic stały stada krów na polach. Teraz już ich praktycznie nie ma, bo wszystkie są zamknięte w wysoko wydajnych oborach itd., itd. Niemniej jednak w dalszym ciągu w naszym rolnictwie z jednej strony pracuje stosunkowo dużo ludzi jak na rozwinięty gospodarczo kraj, a z drugiej strony ciągle jeszcze jest spora przestrzeń do tego, żeby z naszego rolnictwa uczynić branżę naprawdę nowoczesną. I chciałbym może zacząć od tego, jak z pana punktu widzenia wygląda stan w tej chwili naszej branży rolnej w porównaniu do zachodniej Europy. Jak się ono zmieniło od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i na naszych rolników spadł deszcz pieniędzy? I jakie stoją największe wyzwania w tej chwili przed branżą rolną według pana?
Świetne pytanie i dość złożone. Odpowiedź mogłem zająć cały wykład zapewne. Ja bym chciał zaznaczyć na początku, że tak jak pan zauważył, w swojej wypowiedzi, o ile jeszcze kilkanaście lat temu, a na pewno 20-30 lat temu, mogliśmy jadąc przez Polskę obserwować te stada krów wzdłuż dróg i mieliśmy ogólnie lepsze pojęcie i lepsze powiązanie takie mentalne z rolnictwem, bo każdy z nas te korzenie rolne w sobie ma. Profesor Wilkin nawet to zbadał i twierdzi, że około 60% z nas ma ciągle korzenie w rolnictwie w pierwszym lub drugim pokoleniu. Ale to się zaczęło bardzo dynamicznie zmieniać w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Rzeczywiście takim momentem, taką cezurą mogło być wejście do Unii Europejskiej. I dzisiaj mówimy o dość dużym rozłączeniu już coraz większych rzesz konsumentów i społeczeństwa od rolnictwa. W ogóle wypadałoby się cofnąć do okresu rewolucji agrarnej, która miała miejsce 12-10 tysięcy lat temu, kiedy to postanowiliśmy sobie jako łowcy i wędrowcy ułatwić życie, uczynić je bardziej komfortowym. Zaczęliśmy się osiedlać i uprawiać wybrane gatunki roślin, oswajać zwierzęta, zakładać wsie i miasta stopniowo. To spowodowało pewien nieodwracalny kierunek zmian trwający do dzisiaj, bardzo nas uzależniający od produkcji żywności i od rolnictwa wysokoefektywnego. To było, jest i dobre, i złe. I dzisiaj, szukając rozwiązań na przyszłość, do czego pozwolę sobie przejść za moment, musimy wziąć pod uwagę, na czym polegało wówczas to rolnictwo, nazwijmy je bliższe naturalnym cyklom, i z czego powinniśmy dzisiaj rezygnować, jak transformować rolnictwo, żeby ono miało szansę przyczynić się do przezwyciężenia, znaczy zahamowania przynajmniej zmian klimatu. Natomiast wracając do pytania związanego z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i zmianom, które zaszły w okresie prawie już 20 lat tegoż naszego członkostwa, trzeba sobie przypomnieć, że jeszcze w roku 1989 byliśmy importerem netto żywności jako Polska, a dzisiaj od wielu, wielu lat już mamy pozycję znaczącego eksportera. To szczególnie widzimy w takich sektorach jak drób, jak sektor mleczarski. Natomiast pewną porażką jednak jest dla nas sektor produkcji wieprzowiny, chowu trzody chlewnej. Do tego też chciałbym później może nawiązać. Niemniej jednak środki, które dzięki naszemu członkostwu w Unii napłynęły do polskiego sektora rolnego, a które są szacowane na poziomie około 74 miliardów euro w ciągu tych 19 lat, spowodowały nieprawdopodobny rozwój sektora. My widzimy dzisiaj wielki postęp, jeżeli chodzi o mechanizację, o rozwiązania technologiczne. Widzimy nawet rewolucję taką godnościową, jeżeli chodzi o aspekt społeczny i życie na wsi. Domy, zagrody wyglądają zdecydowanie inaczej, lepiej niż 20-25 lat temu. Natomiast ciągle mamy, jak pan sam zauważył, dość spory udział zatrudnienia w tym sektorze. To jest około 8%. I w porównaniu z krajami, w których mamy do czynienia z dobrze rozwiniętym rolnictwem, tam mamy ten poziom około 1 do 3%. Więc widać, że przed nami jest duży potencjał na wzrost efektywności. Przechodząc od razu do myśli, jak mogłoby to się odbyć. Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy i jest potwierdzona przez wielu ekspertów i analityków tej branży, to zmiana struktury rolnictwa w Polsce. My mamy dzisiaj ponad milion gospodarstw, 1 300 000 prawie, według ostatnich danych GUS-u. Średnia wielkość tego gospodarstwa w Polsce to jest niespełna 11,3 hektara. Co jest bardzo niewielką powierzchnią, jeżeli wziąć pod uwagę potencjał produkcyjny i wielkość, która byłaby uznana za minimalną, za optymalną do tego, aby osiągać przychody w jakikolwiek sposób nawiązujące do parytetu przychodów mieszkańców miast. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dość złożone. Na pewno jedną z przyczyn jest to, że debata na temat struktury i rozwoju rolnictwa jest w dużej mierze oparta o przesłanki nie naukowe, a bardziej o społeczno-polityczne, co jest zrozumiałe przy takiej liczbie gospodarstw i ich wpływie na wybory polityczne. Tutaj potrzebne by było odejście, odpolitycznienie tej dyskusji i racjonalne spojrzenie na sektor w taki sposób, aby ta część, która wymaga wsparcia socjalnego odpowiednimi programami, otrzymała to wsparcie, a ta część, która potencjalnie jest w stanie nawiązywać do nowych rozwiązań, do koniecznej transformacji technologicznej, otrzymała odpowiednie wsparcie technologiczne i możliwości rozwoju. Jako przykład można tutaj przywołać analizy profesora Poczty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który obliczył, że aby gospodarstwo polskie było w stanie wprowadzić zasady rolnictwa precyzyjnego, tego właśnie nawiązującego do odpowiednich technologii, będących w stanie sprostać wymogom chociażby europejskich strategii związanych z Zielonym Ładem, ono powinno mieć powierzchnię około 50 hektarów. A takich gospodarstw w Polsce mamy raptem niecałe 40 tysięcy na tle tego 1 300 000 ogółem. Więc to pokazuje, jaką potrzebę zmian strukturalnych mamy i jaka jest potrzeba zmian polityki społecznej i polityki wsparcia dla gospodarstw. Profesor Wilkin, już wcześniej przywołany, zauważył zjawisko, które nazwał zaczepianiem się o ziemię w warunkach polskich. Zaczepianiem się, ponieważ atrakcyjne z powodów ekonomicznych szczególnie jest posiadanie chociażby 1 hektara gruntów rolnych, które umożliwiają uzyskanie statusu rolnika, możliwość opłacania niższej składki na ubezpieczenie społeczne w ramach systemu KRUS. Brak podatku dochodowego, bo takie rozwiązanie w Polsce mamy. Dopłaty w zasadzie w wielu programach również z samego tytułu posiadania gruntu i szereg innych przywilejów. To blokuje zmiany strukturalne, a jest też wzmacniane przez przepisy, niestety, mocno ograniczające obrót ziemią w Polsce. No, nieporównywalnie bardziej restrykcyjnie niż w jakimkolwiek innym kraju Europy.
Rozmawiamy wokół tekstu, który poczynił pan dla pomorskiego Finkletera, który się niebawem ukaże. I w tekście tym poświęca pan sporo uwagi Ukrainie. Wiesz, sektor rolny Ukrainy jest gigantyczny, jest dużo większy od polskiego. Dominują tam gigantyczne przedsiębiorstwa rolne, tak to trzeba nazwać, które odpowiadają za, no, zdaje się, 20% ukraińskiego eksportu w tej chwili. I oczywiście nie jest tajemnicą, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to odbędzie się to ze szkodą dla naszych rolników, którzy w tej chwili dostają ogromne dopłaty w dalszym ciągu z budżetu Unii Europejskiej. Chciałbym pana zapytać o to, jakie są dla naszych rolników perspektywy dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej i jak my możemy się na to przygotować, żeby na tym nie stracić?
Rzeczywiście perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej i integracji rolnictwa ukraińskiego z rolnictwem europejskim jest jednym z elementów polikryzysu, który w tej chwili przeżywamy i który będzie nas dotykał zapewne jeszcze w przyszłości. Oprócz napływu rzeczywiście dużych ilości tanich produktów rolnych z Ukrainy, które doświadczamy już od ponad roku, mieliśmy do czynienia wcześniej z pandemią, która zerwała łańcuchy dostaw i spowodowała określone problemy. Mamy do czynienia cały czas z problemem zmiany klimatu, który się nasila i wpływa coraz bardziej na rolnictwo. No i mamy ten doraźny problem dzisiaj już napływu tanich produktów rolnych z Ukrainy i perspektywę dalszego napływu w ramach dalszej integracji Ukrainy z Unią, która jest w interesie zdecydowanie geopolitycznym Europy, moim zdaniem, zdaniem wielu ekspertów. Co zrobić, żeby zminimalizować negatywny wpływ takiego rozwoju sytuacji? No tutaj należałoby powiedzieć, że trudno będzie na pewno konkurować w sposób bezpośredni i w oparciu o naturalne zasoby polskim rolnikom z rolnikami i nie tylko rolnikami, bo również dużymi agroholdingami ukraińskimi. Po pierwsze, Ukraina ma nieprawdopodobnie duże zasoby urodzajnych gruntów. Tam ponad 65% gruntów to są grunty urodzajne. 50% to są czarnoziemy. W Polsce mamy raptem 1% gruntów rolnych w klasie czarnoziemów. Ogólnie powierzchnia użytków rolnych w Ukrainie to jest ponad 40 milionów hektarów w porównaniu z 18 milionami w Polsce. Więc widzimy, że potencjał naturalny już z definicji uniemożliwia nam równoważną konkurencję. Z drugiej strony właśnie ta struktura, o której wspomniałem, gdzie w Ukrainie około 30% rolnictwa jest w rękach już dobrych, dużych, dobrze zorganizowanych agroholdingów, doposażonych technologicznie, w porównaniu z naszą rozdrobnioną jednak strukturą polską, powoduje, że będzie nam bardzo trudno tę konkurencję wygrać na poziomie produktów podstawowych. Stąd nasuwa się od razu myśl i propozycja i konieczność, aby przygotować się na z jednej strony przesłanie i transfer jak największej ilości produktów podstawowych rolnych przez Polskę dalej do Europy Zachodniej bądź do krajów trzecich poza Unią, ale najlepiej gdybyśmy byli w stanie wykorzystać te tanie produkty rolne i surowce do przetworzenia w Polsce, uszlachetnienia, dodania wartości dodanej i wysokiej marży. I w ten sposób, symbiotycznie mogli zacieśnić współpracę z Ukrainą również w sektorze rolnym i wykorzystać po obu stronach w jak największym stopniu potencjał, który mamy. To wymaga inwestycji, to wymaga przemyślenia naszej strategii rolnej, to wymaga chociażby odbudowy sektora trzody chlewnej, o którym wspomniałem, że przeżywa 20 lat dramatyczne załamanie, ponieważ ten sektor mógłby wykorzystać przynajmniej kilka milionów ton zbóż paszowych rocznie, a kolejnym krokiem oczywiście byłaby budowa silnej marki polskiej wieprzowiny, w tym przypadku na rynkach europejskich i globalnych. Zatem perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i integracji dwóch sektorów rolnych postrzegałbym zarówno jako zagrożenie, ale jednocześnie szansę i stymulację do podjęcia mądrych decyzji rozwojowych, inwestycyjnych w naszym sektorze i krótkoterminowo, ale też przede wszystkim długoterminowo.
Mówił pan wcześniej o polikryzysie, z którym się mierzy w tej chwili nasze rolnictwo. Jego istotnym elementem są zmiany klimatyczne. Rozmawiamy na początku listopada. Dzisiaj mam za oknem 14 stopni. To nie jest normalna sytuacja i to na pewno odbija się na produkcji rolnej. W jaki sposób nasi rolnicy mogą się na to przygotować? Bo jestem pewien, że o ile niektóre zboża na przykład, czy rośliny da się produkować w dalszym ciągu, pomimo zmian klimatycznych, o tyle są na pewno takie gatunki roślin, które nie wytrzymają nowego klimatu.
To prawda. Uważam, że jest to największe wyzwanie nie tylko przed rolnictwem, ale przed nami jako społeczeństwem światowym wręcz. I myślę, że nawet najwięksi sceptycy, którzy do tej pory twierdzili, że zmiany klimatyczne są wymysłem naukowców, zaczynają dostrzegać, że rzeczy się dzieją. To, czego doświadczamy jako zwykli ludzie, ale też jako producenci rolni, potwierdzają wyraźnie, że mamy wielkie zagrożenia. I możemy łudzić się przez moment, że w przypadku strefy umiarkowanej klimatycznej, w której my żyjemy w Polsce, będziemy mieć pewnie możliwość uprawiania, nie wiem, orzechów kokosowych za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. No ale jednocześnie wyparte zostaną inne gatunki roślin, które przez pewien moment wyemigrują w kontekście możliwości uprawy na północ, ale za kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat i ta przygoda, mówiąc przysłowiowo, skończy się i wszystkich nas dotknie sytuacja, w których będziemy mieć coraz mniej miejsc, gdzie będzie możliwa uprawa roślin i chów zwierząt. Dzisiaj doświadczamy oczywiście zjawisk ekstremalnych pogodowych, które dowodzą tego problemu. Mamy nawalne deszcze, powodzie, susze, pożary, mamy zakłócone stosunki wodne. I to wszystko dzieje się w połączeniu ze sposobem, w jakim prowadzimy przynajmniej od kilkudziesięciu lat rolnictwo. Ja przypomnę w tym momencie, że niespełna 100 lat temu, właściwie trochę ponad 100 lat temu, niemiecki noblista Fritz Haber dokonał wynalazku, który nazwano wkrótce możliwością robienia chleba z powietrza, mianowicie syntezy amoniaku, czyli sztucznego nawozu, który dokonał rewolucji w efektywności produkcji rolnej, uprawy roślin, no i też rozwiązał wówczas problem narastającego głodu i wyżywienia coraz większych mas ludzi migrujących z terenów wiejskich do miast w wyniku rewolucji przemysłowej jeszcze z XIX wieku. Czyli mieliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat podejście w rolnictwie takie, aby uzyskiwać jak najwyższy efekt, najwyższe plony, stosując maksymalne ilości nawozów, środków ochrony roślin i tym samym przyczyniając się do dramatycznego zakłócenia naturalnych stosunków środowiskowych. Dzisiaj czas, aby to zweryfikować bardzo wyraźnie i przejść w rolnictwie do standardów nazywanych rolnictwem zrównoważonym, takim, które zamyka cykl swojego funkcjonowania w zamkniętym obiegu, można by najprościej to ująć. Powrót do połączenia produkcji zwierzęcej z roślinną, bo tutaj też nastąpiło rozerwanie. Mieliśmy tendencję w ostatnich dziesiątkach lat budowę rzeczywiście obiektów służących tylko produkcji zwierzęcej, a nie przejmowaliśmy się już, jak zagospodarować odpowiedzialnie odchody zwierzęce jako cenny nawóz, co od tysięcy lat przecież czyniliśmy. Dzisiaj konieczny jest powrót do połączenia tych cykli, zamknięcia ich w obiegach naturalnych i wskazanie rozwiązań, które mogą funkcjonować. Przykładem jest też moje własne przedsiębiorstwo, firma Good Valley Agro, gdzie od prawie 30 lat budujemy taki zrównoważony model gospodarki, gdzie mamy cały łańcuch wartości produkcji, od pól, na których uprawiamy zboża, które przeznaczamy dalej na pasze we własnej produkcji wytwórni pasz. Dalej mamy cały sektor chowu zwierząt, w naszym przypadku trzoda chlewna. Mamy własny zakład mięsny z przetwórstwem mięsa na produkty. No i mamy jeszcze na końcu bardzo ważny element, czyli biogazownie rolnicze, w których przetwarzamy odchody zwierzęce i biomasę roślinną pozyskiwaną z pól na energię elektryczną, cieplną. Jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że dzięki temu rozwiązaniu, zresztą Zbudowaliśmy pierwszą w Polsce biogazownię rolniczą w roku 2005, ale dzięki temu dzisiaj, już od wielu lat, w zasadzie od roku 2013, mamy zabezpieczone 100% zapotrzebowania w energię elektryczną dzięki własnej produkcji, a nawet nadwyżki rzędu 40% przeznaczamy do sieci dla innych odbiorców. Jeżeli chodzi o energię cieplną, którą pozyskujemy ze schładzania silników, generatorów prądu, pokrywamy 70% zapotrzebowania w naszych gospodarstwach i różnych budynkach produkcyjnych właśnie tą energię odnawialną. Taki przykład obiegu zamkniętego z wykorzystaniem jak największym wszelkich surowców odpadowych, włączenie ich do obiegu, to jest pożądany model, który można budować, znowu wrócę, do skutecznie w pewnej skali działalności rolniczej, na pewno nie w małym gospodarstwie 11-hektarowym, ale też wiemy, że nie ma zbyt wielu dużych gospodarstw w Polsce, więc konieczna staje się współpraca. Współpraca mniejszych gospodarstw, średnich gospodarstw, które łączą się w grupy, skupiają się wokół jednego celu produkcyjnego, uzupełniają się swoją różną charakterystyką i możliwościami. I tutaj kłania się jeszcze jeden ważny element, żeby budować takie łańcuchy współpracy, konieczna jest wiedza, począwszy od szkół rolniczych, które wymagają na pewno wielkiej poprawy i wsparcia, ale też przez system szkoleń i doradztwa, który również w naszych warunkach w ciągu ostatnich lat uległ pogorszeniu, jeżeli chodzi o jakość świadczonych usług, w mojej ocenie.
Mówił Pan o wykorzystaniu tego obiegu zamkniętego w gospodarstwie, czyli wychodzi na to, że w tej chwili nasze gospodarstwa powinny wrócić do, że tak powiem, starych praktyk, odejść od tej łatwej drogi, że wystarczy napakować nawozów w ziemię i na pewno więcej wyrośnie, i skupiamy się tylko i wyłącznie na produkcji na przykład kukurydzy, czyli by era łatwego pieniądza w tej branży się skończyła i teraz trzeba robić to w sposób znacznie bardziej złożony.
O dziwo, jeżeli mówimy o pieniądzu, bo to zawsze jest bardzo ważny element, który może albo motywować do zmiany, albo powodować, że zostajemy w sposób konserwatywny przy starych rozwiązaniach. Otóż okazuje się, że wdrożenie zasad rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego, czyli tego, które wprowadza te rozwiązania restauracyjne, przywracające równowagę w środowisku, te rozwiązania dają świetne efekty finansowe. I po pierwszych niezbędnych nakładach inwestycyjnych w trochę inny sprzęt do uprawy, inne rozwiązania organizacyjne, okazuje się, że ekonomicznie to rozwiązanie jest dobre. I to jest warunek konieczny, to wszyscy wiemy, żeby się i innych zmotywować do zmiany. W przeciwnym razie utoniemy w nieefektywnych modelach wsparcia, które prędzej czy później się kończą. Więc tutaj jest to możliwe i ten powrót do rolnictwa, które uwzględnia obieg zamknięty, które zapewnia chociażby okrywę roślinną na glebach przez cały rok, które wykorzystuje nawozy naturalne, czyli odchody zwierząt, które jest precyzyjne i dozuje niezbędne ilości, bo jest to konieczne w niektórych przypadkach ochrony roślin w takich ilościach, aby nie szkodziły one środowisku naturalnemu, które również wprowadza nowe standardy dobrostanu zwierząt, bo to jest zdecydowanie oczekiwanie konsumenta i w tym kierunku też inną zmianę prawa. To rolnictwo jest możliwe i może być opłacalne. Potrzebna jest zmiana naszego myślenia, naszego nastawienia i dostęp do rozwiązań, do wiedzy, która jest oferowana i dostępna. Mówimy tu o rolnictwie właśnie cyfrowym, mówimy o świadomości tego, że można produkować skutecznie i uzyskiwać wysokie plony bez orki, a to orka powoduje uwalnianie najgroźniejszego gazu cieplarnianego, mianowicie podtlenku azotu z gleby. On ma tam zostać. Rośliny wyłapują, wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery, przetwarzają go w procesach biologicznych i chemicznych, w związki, które pozostają w systemach korzeniowych. Jeżeli nie ruszamy tej gleby, nie przewracamy jej co roku w ramach orki, to ten węgiel pozostaje. I tutaj Nie bez przyczyny mówi się, że rzeczywiście rolnictwo w tym kontekście może być rozwiązaniem dla problemu klimatu globalnego, bo jest w stanie pochłonąć nieprawdopodobnej ilości węgla z atmosfery, zdecydowanie więcej, ponad dwukrotnie więcej niż same rośliny i powietrze.
Mimo ogromu tych wszystkich wyzwań, to brzmi pan całkiem optymistycznie, całe szczęście.
Jest to jedyne możliwe podejście, moim zdaniem, gdybyśmy się osunęli w cień niemocy i negatywnego podejścia, nie zmienilibyśmy nic. A powiedzieć trzeba, że w tym przypadku taka postawa zaniechania i koszty zaniechania działań i tych zmian okażą się zdecydowanie wyższe od kosztów, które musimy i powinniśmy ponieść na wprowadzenie zmian, na inwestycje, na zmianę podejścia. I dodać trzeba, że konieczne jest działanie w zasadzie na trzech frontach jednocześnie, bo poza tym, że powinniśmy dokonać transformacji w samym rolnictwie, w jego technologii i podejściu do uprawy gruntów i chowu zwierząt, no to jednocześnie mamy dwa kolejne fronty. Jeden związany z olbrzymim marnotrawstwem żywności. Jak wiemy, około 30% w skali globalnej żywności jest marnowane. I tutaj mamy olbrzymie zadania, żeby ten udział zmniejszyć. On automatycznie zmniejszyłby nam emisję gazów cieplarnianych i wpływ na środowisko. I trzeci front, niesamowite dysproporcje w dostępie do żywności, o czym też doskonale wiemy. I to powoduje problemy nie tylko wymierne, takie jak fakt, że co minutę umiera 11 osób z powodu głodu na świecie, ale również potencjalne problemy rosnące, czyli migrację ludności. I tutaj ta dysproporcja powoduje również, co widać doskonale na przykładzie konsumpcji mięsa, wynoszącej w krajach rozwiniętych nawet powyżej 120 kg na osobę rocznie. To są Stany Zjednoczone, to są niektóre kraje Europy Zachodniej. W Polsce mamy spożycie na poziomie 70 kilku kilogramów mięsa rocznie na osobę, a w krajach afrykańskich, w niektórych krajach azjatyckich to jest ciągle tylko 5, 6, 8 kilogramów. I my wiemy, że te społeczeństwa, podobnie jak my, jak ja pamiętam przełom lat 80., 90. poprzedniego wieku, jeżeli tylko będzie je stać na zakup większej ilości mięsa i żywności w ogóle, one to uczynią. To jest ich ambicja konsumpcyjna, a to będzie powodowało dramatycznie wysoki wzrost produkcji żywności w tamtych rejonach czy w ujęciu globalnym, bo ona gdzieś będzie musiała być wyprodukowana. Więc zmniejszenie tych dysproporcji, polegające również na zmniejszeniu konsumpcji i bardziej świadomej konsumpcji w rozwiniętej części świata, przy nieuchronnym wzroście konsumpcji w biedniejszych częściach świata, zmniejszenie marnotrawstwa żywności i zmiany w podejściu do technologii uprawy roślin, chowu zwierząt, czyli zielona transformacja w rolnictwie. To są takie trzy fronty kluczowe dla nas na najbliższą przyszłość.
Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Ja bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem był pan Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Good Valley Agro SA.